Witam Państwa w nowym roku, Kulisy Historii, kolejny odcinek cyklu, a dzisiaj z nami jest pan Grzegorz Kuczyński, specjalista do spraw Rosji, przede wszystkim służb sowieckich i rosyjskich, a także pisarz, publicysta, autor m.in. książki Jak zabijają Rosjanie i ekspert Warsaw Institute. Witaj Grzegorzu.
Witam, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Grzegorzu, jak to wygląda, jeśli chodzi o Rosję, o takie rozgraniczenie między władzą polityczną, a służbami? No, większość krajów ma swoje, na przykład, nie wiem, komisje parlamentarne, w polskim Sejmie też jest komisja do spraw służb specjalnych, gdzie no, w jakimś sensie parlament nadzoruje działanie służb. Istnieją instytucje, powiedzmy odpowiednik polskiego ministra koordynatora, który jest taką, można powiedzieć, czapą polityczną trochę nad służbami, który kontroluje, zadaniuje służby, czy też tak powinno być, jak jest, nie wiemy, bo to jest zawsze trochę taki z cyklu tajne przez poufne, no ale te służby nie działają samopas. A jak się patrzy chociażby na biografię obecnego prezydenta Federacji Rosyjskiej, który raz był prezydentem, raz premierem, teraz znowu jest prezydentem, no to można powiedzieć no, wychowanek, absolutny wychowanek KGB.
No tak, oczywiście jeśli mówimy o służbach specjalnych, to rosyjska specyfika wywodząca się w dużej mierze z sowieckiej, aczkolwiek zmodyfikowana pod rządami Putina, ale też już częściowo pod rządami Jelcyna, jest zupełnie odmienna niż to, co jest no, w świecie demokratycznym, w państwach zachodnich, przy wszystkich różnego rodzaju słabościach tych systemów, ale jednak zresztą z tego wynika wiele nieporozumień w takim codziennym komentowaniu rosyjskiej rzeczywistości, zwłaszcza dotyczącej działania służb specjalnych. To jest absolutnie rosyjska specyfika. Tak naprawdę, mówiąc krótko, czy teraz służby specjalne rządzą Rosją? Tak? Nie, służby specjalne nie rządzą Rosją. Rosją rządzą ludzie wywodzący się ze służb specjalnych, którzy zajmują najwyższe stanowiska w państwie. Jednocześnie ich bliscy towarzysze kierują służbami specjalnymi. Tu można raczej mówić o czymś takim, jak już generał Czerkiesow swego czasu, dawny towarzysz, że tak powiem, broni Władimira Putina, później odsunięty na boczny tor, mówił o korporacji czekistów rządzącej Rosją. I coś w tym jest. To jest coś w rodzaju korporacji. To nie jest tak, że nie mamy oczywiście, i to jest też ważne, taki chyba kluczowy aspekt tego modelu władzy, rządów Federacji Rosyjskiej za czasów Putina, że większość tego wpływu czekistów na funkcjonowanie państwa, ona nie jest gdzieś zapisana w konstytucji, nie jest zapisana w ustawach. Ona w dużej mierze ma taki nieformalny, nieoficjalny charakter, no, zgodnie ze starą zasadą, że zwłaszcza w przypadku chociażby mokrej roboty, lepiej, żeby gdzieś tam jakieś podpisy nie zostały. Lepiej to zlecieć właściwie ustnie. Więc w przypadku Federacji Rosyjskiej mamy do czynienia właśnie z tego rodzaju modelem i to jest też ważna różnica pomiędzy putinowską Rosją, a chociażby Związkiem Sowieckim. W Związku Sowieckim KGB było jednak w jakimś stopniu nadzorowane, być może w jakiejś mierze, to też zależy od okresu, kontrolowane przez kierownictwo partii komunistycznej. Natomiast no, w Rosji jest sytuacja zupełnie inna. Służby rosyjskie, przede wszystkim FSB, czyli ten główny spadkobierca Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, jest no, właściwie poza wszelką kontrolą, to jest właściwie taka instytucja lojalna nie tyle wobec prezydenta, wobec władz państwa, co wobec personalnie właśnie Władimira Putina i jego najbliższych towarzyszy. No, nie ma tutaj czegoś takiego jak cywilna kontrola nad służbami w przypadku Federacji Rosyjskiej, rzecz jasna. Nie ma jakiegoś ministra koordynatora służb. No można powiedzieć, że w tej strukturze, tak powiem, bezpieczniackiej współczesnej Rosji taką kluczową postacią jest nie powiedziałbym odpowiednikiem ministra nadzorującego wszystkie służby, jest sekretarz Rady Bezpieczeństwa generał Mikołaj Patruszew. Zresztą ta Rada Bezpieczeństwa to jest taki organ, rozwiązanie prawne typowe dla wielu krajów postsowieckich. Szef takiej rady tak naprawdę w tego typu autorytarnych reżimach ma większe wpływy, większą władzę nawet niż chociażby szef rządu. Więc tutaj mamy Patruszewa, który przypomnę, był następcą Władimira Putina na stanowisku dyrektora Federalnej Służby Bezpieczeństwa, no a później został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. I tak naprawdę przede wszystkim to Patruszew z Putinem no, stoją, tak jakby znajdują się na szczycie tej piramidy służb specjalnych i generalnie aparatu bezpieczeństwa w Federacji Rosyjskiej.
A dlaczego tak istotne jest to rozmydlenie tego nadzoru? Na ile współczesna Federacja Rosyjska, może inaczej, co my wiemy, na ile współczesna Federacja Rosyjska posługuje się służbami?
Czy jeśli chodzi o ten nadzór, to tak naprawdę największe uprawnienia, chociażby personalne, jeśli mówimy o służbach specjalnych, ma oczywiście sam prezydent. No to on tutaj podejmuje najważniejsze decyzje i to jest tak naprawdę jeden z filarów, z fundamentów jego panowania, mam na myśli Władimira Putina, w Federacji Rosyjskiej, więc tutaj niewątpliwie to jest kluczowe. Jeśli można mówić o służbach, o tym, jak one działają w Rosji, no to one przede wszystkim działają nie pod nadzorem państwa, jakichś konkretnych instytucji, one się nie tłumaczą przed komisjami parlamentarnymi. Bardzo duża część ich budżetu jest utajniona. To jest tak naprawdę państwo w państwie. Mam na myśli przede wszystkim Federalną Służbę Bezpieczeństwa, bo tutaj chciałbym się rozprawić z jednym mitów, które funkcjonują od dawna, o jakiejś rywalizacji między służbami specjalnymi rosyjskimi, szczególnie między na przykład FSB, czyli tą cywilną służbą kontrwywiadowczą, ale zarazem pełniącą funkcję policji politycznej z wywiadem wojskowym GU, czyli tym dawnym GRU. W rzeczywistości jednak dominacja FSB jest ogromna w Rosji, podobnie jak kiedyś dominacja KGB w Związku Sowieckim.
No dobrze, no to mamy 30-lecie od rozpadu państwa, które znamy pod nazwą Związek Radziecki, czy też Związek Sowiecki, chociaż to jest bardziej taki rusycyzm z tym ujęciem sowiecki. Jednak to spolszczenie radziecki no, mi przynajmniej ostatnio bardziej odpowiada. W jakim stanie przechodziły służby z jednego ustroju do drugiego i czy rzeczywiście ten drugi ustrój powstał? Pytam o to też nie bez powodu, bo nawet sami historycy, którzy zajmowali się Rosją, nie tylko polscy, ale także zachodni, mam tu na myśli przede wszystkim uczennicę profesora Alana Bezansona, wybitnego sowietologa, François Thom. Ona wyda taką książkę, która w Polsce była wydawana przez wydawnictwo Pruszyński i spółka, Beria, w takim cyklu biografii różnych złych, groźnych ludzi. I ta książka nie tyle jest o samym Berii, który był szefem, można powiedzieć, takiej bezpieki w okresie Stalina i później no, w zasadzie już nie doczekał nic więcej poza śmiercią Stalina, doczekał się własnej śmierci. Do dzisiaj też nie ma pewności co do okoliczności, w jaki sposób jego wyeliminowano z aparatu władzy i w ogóle pozbawiono go życia. Ale François Thom tam kreśli bardzo taką ciekawą w ogóle historię służb sowieckich, ich umiejscowienia w aparacie władzy przy Stalinie, jak się Stalin tymi służbami w jakich momentach posługiwał, to jest bardziej książka o tym, ale pokazuje też jedną rzecz, że Beria był kimś, kto w zasadzie stworzył taki pierwszy, można powiedzieć, dokument, jak to się mówi współczesnym językiem, trochę korporacyjnym, taki brief pierestrojki, no a potem jest pewna postać, którą my pamiętamy już jako takiego zremolałego towarzysza, który zastąpi, jak dobrze pamiętam, Konstantyna Czerniękę, tuż po długich rządach Breżniewa, Jurija Andropowa, który był bardzo długo nadzorcą, szefem, po prostu mówiąc wprost, KGB, który, no, którym się mówi, że to on, a nie Michaił Gorbaczow, był tak naprawdę twórcą pierestrojki. Zgadzasz się z taką tezą?
Zdecydowanie. Nawet no, jest sporo naukowych opracowań na ten temat. Gorbaczow był wiernym uczniem Jurija Andropowa, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. I zresztą wszyscy pamiętamy tą Gorbimanię na Zachodzie. I tak naprawdę pewne elementy takiej dezinformacji, tutaj akurat jeśli chodzi o taki zewnętrzny, zagraniczny wizerunek przywódcy Związku Sowieckiego, no już były widoczne, były wprowadzone w przypadku Andropowa. To wtedy mówiło się o nim, że na czele Związku Sowieckiego stoi już troszkę starszy pan, ale lubi wypić sobie whisky, posłuchać jazzu, i tak dalej, więc to były już takie elementy, tak jakby no, ocieplania wizerunku tego sowieckiego przywódcy, no, w zestawieniu chociażby z tym zramolałym Breżniewem. Więc no, w przypadku Gorbaczowa ta strategia została no, rozwinięta jeszcze bardziej twórczo. Do dziś właściwie no, zmagamy się ze skutkami tych dezinformacyjnych działań KGB, bo tutaj też nie ma wątpliwości, że szczególnie przez agenturę wpływu KGB, zwłaszcza w pierwszych latach rządów Michaiła Gorbaczowa, kształtowało, starało się wpływać na to, jak on jest przedstawiany w mediach zachodnich. No i bardzo, jak wiemy, bardzo dobrze im to wychodziło. To za czasów Andropowa opracowano takie pierwsze koncepcje przebudowy Związku Sowieckiego no, w taki sposób, takiej powiedzmy pseudodemokratyzacji, unowocześnienia. Po prostu Andropow jako wieloletni szef KGB, a jak wiemy, to właśnie w KGB chyba to była jedyna instytucja, która sobie doskonale zdawała sprawę z kondycji Związku. Ja się będę trzymał tego przymiotnika sowieckiego i przede wszystkim gospodarki też tego państwa oraz stanu rywalizacji z Zachodem, no przede wszystkim chociażby już w latach 80. ze Stanami Zjednoczonymi, na czele których stał Ronald Reagan, więc Andropow doskonale zdawał sobie z tego sprawę, stąd pomysł, koncepcję takiej wewnętrznej przebudowy, pierestrojki właśnie tego państwa. Być może zrzucenia tego odium, które było żywe na Zachodzie w czasie zimnej wojny, czyli skojarzeń jeszcze ze Stalinem, czy później właśnie z Chruszczowem, z Breżniewem i tak dalej. Więc niewątpliwie Michaił Gorbaczow był jedynie kontynuatorem tej wizji Jurija Andropowa.
I w jakim stanie służby z okresu Związku Sowieckiego przechodzą do tego nowego, kształtującego się państwa, które próbuje no, z jednej strony żenić trochę taką tradycję sprzed rewolucji rosyjskiej, ale jednak z wojną ojczyźnianą, ale jednak z kontynuacją wielkoimperialnej polityki, jeśli tak można to ująć, Józefa Stalina. W jakim stanie, czy w służbach rosyjskich, to już jest truizm i banał, o co pytam niewątpliwie, czy była jakakolwiek opcja zerowa, czy była jakakolwiek weryfikacja kadr?
No, oczywiście nie było opcji zerowej, nie było weryfikacji kadr. Tak naprawdę i tutaj powołam się na bardzo dobrą książkę Catherine Belton. Nie wiem, czy ona już się pojawiła w wersji polskiej, ale ona doskonale pokazuje proces komercjalizacji służb sowieckich, KGB, jeszcze właśnie w czasach pierestrojki. To za czasów Gorbaczowa wprowadzono w życie pewne rozwiązania jeszcze wymyślone przez Jurija Andropowa, czyli takiego Po pierwsze, wyprowadzania dużych środków finansowych na konta chociażby różnych firm zakładanych w różnych krajach na Zachodzie poprzez tworzenie sieci tego rodzaju spółek zarządzanych przez ludzi, którzy oczywiście formalnie nie mieli nic wspólnego ze służbami ZSRR i nie mieli, i tak naprawdę formalnie nawet no, KGB nie miało nad nimi żadnej kontroli, a mimo to przelewało na ich konta bardzo duże sumy pieniędzy przez wiele lat. No oczywiście tu innego rodzaju zależności były kluczowe. I tak naprawdę właśnie dzięki tego typu działaniom, które trwały przez wiele lat, w czasach pierestrojki właśnie, bo mówi się o pierestrojce no, generalnie w innym kontekście, natomiast to była też pierestrojka sowieckiego aparatu bezpieczeństwa niewątpliwie i przygotowanie do jak najbardziej miękkiego lądowania tych służb, ludzi z nimi związanych w momencie, kiedy dojdzie do krachu państwa, co oczywiście na Łubiance, o czym doskonale na Łubiance wiedziano, więc no, zaczęto się z dużym wyprzedzeniem do tego przygotowywać. To nie jest tak, że nagle zrozumiano, że to państwo upadnie, nie wiem, że zrozumiano to rok czy dwa lata przed jego upadkiem. Te działania, one rozpoczęły się właściwie wraz z początkiem rządów Michaiła Gorbaczowa i później te środki zgromadzone na Zachodzie, one z jednej strony pomogły odbudować wpływy tym ludziom już w samych strukturach państwa rosyjskiego po 91 roku, ale też były wykorzystywane i zapewne wciąż są wykorzystywane do działań zewnętrznych, chociażby do korumpowania, kupowania agentów i agentów wpływu w różnych krajach zachodnich. Więc tutaj niewątpliwie KGB było dobrze przygotowane do upadku państwa sowieckiego. Oczywiście pierwsze takie decyzje, chociażby Borysa Jelcyna, no mogły się medialnie wyglądały na jakąś rozprawę z Łubianką, bo przecież komitet został rozwiązany, podzielony na kilka różnych służb. Natomiast Wadim Bakatin, który wówczas został skierowany na stanowisko przewodniczącego KGB i był tak jakby no, grabarzem, formalnym grabarzem tej instytucji, no on sam przyznawał, że jeśli na przykład chodzi o kadry, to tam przez te lata, przez te miesiące, kiedy on tam rządził i nawet już w późniejszych latach, kiedy to KGB zostało podzielone na kilka różnych instytucji, no jeśli chodzi o kadry, to nie było jakichś wielkich redukcji. Oczywiście duża część, to jest też charakterystyczne, duża część funkcjonariuszy KGB przeszła do tak zwanej aktywnej rezerwy i też wtedy, to też jest charakterystyczne dla postsowieckiej Rosji już za czasów Jelcyna, to, że służby, w tym wypadku no przede wszystkim spadkobierca tego pionu kontrwywiadowczego, politycznego KGB, czyli to była Federalna Służba Kontrwywiadu, a później oczywiście FSB do dziś funkcjonująca, miała mnóstwo swoich funkcjonariuszy ulokowanych w różnego rodzaju podmiotach gospodarczych. Także oczywiście w instytucjach, no chociażby Władimir Putin, który był asystentem rektora, znaczy był asystentem Anatolija Sobczaka na Uniwersytecie Leningradzkim i też no, zasiadał jakby w administracji tej uczelni, no, też był tam tak naprawdę skierowany przez swoich przełożonych z KGB. No, podobnie ci ludzie, tak zwani czekiści, biznesmeni w pagonach, obsadzili mnóstwo różnego rodzaju powstających, nawet nowych firm w Rosji, obsadzili różne banki, różne państwowe instytucje, więc to był z jednej strony na ileś tam lat to była możliwość przetrwania, natomiast oczywiście było to wykorzystywane przez ich przełożonych z Łubianki i później zostało to wykorzystane. I też trzeba pamiętać, że w sytuacji, kiedy no, taki funkcjonariusz był na przykład szefem ochrony w jakimś banku, no brał pieniądze z tego banku, brał też pieniądze od swoich przełożonych, więc oczywiście bardziej był lojalny wobec, jak wiadomo, swoich towarzyszy ze służb. Wielu takich oficerów aktywnej rezerwy działało przez wiele lat. Niektórzy no już pozostali w biznesie, niektórzy później wracali tak jakby do czynnej służby, więc tutaj mieliśmy takie dość bezbolesne dla KGB przejście. Tam nie było oczywiście żadnej weryfikacji. Nie, czegoś takiego nie było zresztą nie tylko w Rosji, ale też w większości innych republik postsowieckich, bo pamiętajmy o tym, że to KGB dzieliło się też na takie struktury republikańskie, więc tam też nie było jakiejś lustracji, nie było weryfikacji. Efekty są takie, że na przykład Ukraina i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy do dziś nie poradziła sobie do końca z tym bagażem posowieckim. W krajach bałtyckich na przykład no, oczywiście rozwiązano te republikańskie Komitety Bezpieczeństwa Państwowego, zastosowano na ogół opcję zerową, ale na przykład w Estonii do nowego kontrwywiadu, do Kajce Policji, no brakowało, że tak powiem, ekspertów tak zwanych technicznych, tak, czyli specjalistów od podsłuchu i tak dalej, więc ja pamiętam, że było kilka lat temu, ktoś zrobił takie podsumowanie, taką listę kilkunastu nazwisk, zaledwie kilkanaście nazwisk byłych funkcjonariuszy estońskiego KGB, których jednak zatrudniono w tej nowej służbie. I okazało się, że chyba z 90% z nich przez te kolejne 20-30 lat z czasem okazywało się, że są zdrajcami, że pracują dla służb rosyjskich. To pokazuje właśnie, z jakimi jeszcze większymi problemami no, powinny się liczyć służby w innych krajach, które nie przeprowadziły odpowiedniej weryfikacji, nie zrealizowały opcji zerowej, ale takiej no, opcji totalnie zerowej. Więc wracając jeszcze do Rosji, oczywiście Jelcyn podzielił KGB, rozwiązał Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, podzielił go na kilka różnych instytucji, w pierwszej połowie lat 90. były takie próby, nie wiem, po kilku latach już próby no jednak centralizacji pewnych uprawnień tych służb, bo znaczy, mówiąc krótko, powstało, tak jak wspomniałem, na gruzach KGB powstała Federalna Służba Kontrwywiadu, później FSB, powstała Federalna Służba Ochrony, czyli taki troszkę odpowiednik dawnego naszego oboru, ale oczywiście z dużo większymi uprawnieniami, powstała FAPSI, czyli taka agencja zajmująca się kwestiami no bardziej tutaj elektronicznymi, nasłuchu, inwigilacji i tak dalej. Powstała oczywiście Służba Wywiadu Zagranicznego i tak naprawdę Służba Wywiadu Zagranicznego to jest chyba jedyna rosyjska służba specjalna, która właśnie powstała już wtedy na początku lat 90. i do tej pory no, funkcjonuje bez jakichś większych przemian pod tą samą nazwą. Zresztą generalnie można powiedzieć, że jeśli w jakiejś części tego dawnego KGB zaszło najmniej zmian, to właśnie przede wszystkim w tym byłym pierwszym zarządzie głównym, czyli w wywiadzie, czyli teraz to jest SWR. Natomiast, co jest ciekawe, już w 1992-1993 roku Jelcyn dostrzegł, jak każdy chyba z jego poprzedników na Kremlu i zapewne tak będzie i z następcami, jak ważny jest skuteczny aparat bezpieczeństwa, posłuszny, lojalny wobec przywódcy. Więc pojawił się pomysł stworzenia takiej superstruktury, to miał Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego. Czyli nie przypadkiem ta nazwa, to jest oczywiście nawiązanie jeszcze do tego późnego okresu stalinowskiego i tych przemian właśnie czasy Berii, tak? Jeszcze lata 50., więc nawet tutaj nazwa była ta sama. Oczywiście opór jednak wobec takich zamierzeń Jelcyna, chociażby jeszcze w parlamencie, bo to było przed rozstrzelaniem parlamentu w październiku 1993 roku, no był na tyle duży, że ta koncepcja się nie udała, ale już od tego momentu, a już szczególnie po rozprawie z parlamentem, Jelcyn wyraźnie zaczął odbudowywać potęgę służb specjalnych. Chciałbym się rozprawić z kolejnym mitem, że to za czasów Putina wraz z dojściem Władimira Putina do władzy odbudowano potęgę służb rosyjskich, służb specjalnych, że służby specjalne za Putina wróciły do łask, odzyskały ogromne wpływy. Nie, to już od 1993 roku już Jelcyn wykonał wiele kroków, podjął wiele decyzji, które pozwoliły powoli odbudowywać się takiej już oficjalnym wpływom tego aparatu bezpieczeństwa. I zresztą później oczywiście tak zwane zagrożenie terrorystyczne, w dużej mierze oczywiście prowokowane, inspirowane przez służby rosyjskie, wojna z Czeczenią, to jeszcze bardziej wzmocniło, było takim kolejnym wielkim krokiem w stronę uzyskania przez aparat bezpieczeństwa największego, kluczowego wpływu na procesy decyzyjne i na funkcjonowanie całego państwa.
Tutaj, Grzegorzu, powołałeś się na kilka tytułów, kilku książek. Ja jeszcze tylko przypomnę takie dwie ważne książki, które dla mnie były istotne, żeby rzucić obraz na te przemiany w Rosji i natury politycznej, i w obrębie służb, co się często dla mnie zacierało. Stąd moje pierwsze dzisiaj do ciebie pytanie. Była doskonała książka Jurija Felsztyńskiego, Korporacja Zabójców. Tu, jak mówiłeś właśnie, że te służby rosyjskie mają taki charakter działania jak właśnie korporacja, to tam Jurij Felsztyński doskonale pokazuje, z jednej strony to jest opowieść o budowaniu tak zwanego kapitalizmu, quasi-kapitalizmu Federacji Rosyjskiej, bo wszystkie te miary, o których też wcześniej powiedziałeś, które stosujemy wobec państw zachodnich, nie pasują po prostu do Rosji. I jak często przyjmiemy tą błędną mentalność oceny przez pryzmat zachodnich kategorii, wykładamy się na rozumieniu współczesnej Rosji jako takiej. Tak uważam, to jest moja oczywiście subiektywna teza. A druga była doskonała książka, no zresztą do niedawna, proszę Państwa, była do kupienia na różnych tam składach tanich książek. Książka niejakiego Aleksa Goldfarba, której to książki współautorką była żona, już wówczas wdowa po oficerze Politwinience. Książka, która tak naprawdę opowiadała o tym, jak w otoczeniu Borysa Jelcyna, dzięki córce Tatianie Diaczenko, znalazł się Władimir Putin w administracji prezydenckiej, jak on tam sobie spokojnie tkwił, uważany przez wszystkich za jakiegoś takiego, z jednej strony powolnego, trochę bezbarwnego urzędnika, który nikomu nie przeszkadzał, nikomu nie wadził, nie przeszkadzał w gigantycznej korupcji, która wtedy zaczęła się rozwijać i która miała potem odzwierciedlenie w majątkach wielu oligarchów. I nagle ten facet wraca do władzy. Jak wraca do władzy, co robi? Robi odwet na środowisku, którego tam umiejscowiło. No w tej książce jest kapitalna pisana sprawa rozprawy z Gusińskim, no i z Bierezowskim, do którego w pewnym momencie dołącza Litwinienko. I tu kolejne pytanie do ciebie, Grzegorzu, jako do speca od tego, w jaki sposób zabijają służby rosyjskie. Ja mam cały czas przed oczami taką scenę, którą mam z książki Suwarowa, Akwarium. Pamiętam jeszcze, mój tata to dawno temu przemycił gdzieś tam z Paryża. Edycją spotkania to pierwsze wydanie, które było dostępne w połowie lat 80. I pamiętam ta pierwsza scena, której się zaczyna książka, czyli scena palenia oficera w piecu, który zdradził i która to scena też ma uwrażliwiać, jeśli tak można powiedzieć, oficera, który został przyjęty do GRU, że tak skończysz, jak nas zdradzisz. Potem mamy sprawę Skripala, mamy sprawę Litwinienki, mamy jakiś rodzaj rozprawy z Nawalnym. Do końca nie bardzo ja do dzisiaj rozumiem, kim jest tak naprawdę Nawalny. Teraz znajduje się akurat w rosyjskim łagrze, no ale była próba go takiego otrucia, podtrucia, potem zgody na wyjazd do Niemiec, no ale właśnie. Ale z drugiej strony w głowę dostaje toporkiem Lew Trocki. Więc w czym się tak naprawdę Rosjanie wyspecjalizowali? W jakiego rodzaju śmierci i dlaczego zabijają? I dlaczego zabijają ostentacyjnie?
No, bym zaczął od tego, że nie likwidują wszystkich swoich wrogów ostentacyjnie. Ostentacyjnie likwidują tych ludzi i wtedy, kiedy to odpowiada ich politycznym celom, czyli czy jeśli chcą chociażby kogoś zastraszyć. jak zabijają, no jeśli mówimy o tej właśnie drugiej grupie tych zamachów, czyli zamachów przeprowadzonych w taki sposób, że nawet jeśli na pierwszy rzut oka jest to w jakimś stopniu skrytobójstwo, to jednocześnie zostawiane są wyraźne ślady, wyraźne tropy, które mają i tak doprowadzić do ludzi, do instytucji, które za tymi zamachami stoją. Wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o zastraszenie, chodzi o zastraszenie konkretnych ludzi, no chociażby byłych funkcjonariuszy służb lub ludzi, którzy mają dużą wiedzę na temat funkcjonowania tych służb i przestępczych praktyk reżimu putinowskiego. To jest taki sygnał do nich wysyłany, że ich też może spotkać. Chodzi o to, żeby też ta śmierć była jak najbardziej okrutna, no bo no jest niewątpliwie no, dużo bardziej wstrząsające są okoliczności śmierci Aleksandra Litwinienki przy użyciu tak wymyślnej broni, tak? I to moim zdaniem to też był cel oczywiście Rosjan, żeby cały świat widział te, no, przede wszystkim przypomina mi się to zdjęcie leżącego Litwinienki w szpitalnym łóżku, już totalnie pozbawionego włosów i bardzo cierpiącego, więc o to Rosjanom też z pewnością chodzi. Natomiast to nie jest tylko moim zdaniem jakaś zimna kalkulacja, ale to jest chyba takie, to tkwi w DNA Rosjan, Moskwy, że tak powiem, raczej nawet, którzy dla mnie są nie tyle następcami Rusi, tej średniowiecznej, dawnej, kijowskiej, tak jakby sami sobie próbują przypisać tę rolę tego trzeciego Rzymu, oni są następcami Ordy tak naprawdę. A Orda, jak wiemy, no, słynęła z tego, jak potrafi używać hanowie i przedstawiciele wysocy dostojnicy, tatarscy, mongolscy wcześniej. Oni no, tutaj z użycia trucizny uczynili prawdziwą no, sztukę. I wydaje mi się, że coś w tym jest, w tym używaniu, tak chętnym sięganiu przez Rosjan właśnie po truciznę jako narzędzie zabójstwa. To jest moim zdaniem element tej mentalności eurazjatyckiej, ale w takim sensie właśnie Moskwy jako kontynuacji, nie jako trzeciego Rzymu, ale jako trzeciej powiedzmy ordy.
A jak, Grzegorzu, tłumaczysz próbę otrucia Skripala i jego córki? Czy to był błąd w robocie, czy właśnie tak miało być?
Czy no akurat w tym wypadku moim zdaniem był to błąd, bo też tutaj też powinniśmy na momencie się zatrzymać nad jedną kwestią, też rozprawić się z pewnym mitem, mitem o niesłychanej skuteczności rosyjskich służb. Nie, tak nie jest. To oczywiście też wydaje mi się, że tutaj w obszarze, w polu informacyjnym Rosjanom bardzo zależy na tym, żeby ten wizerunek ich służb był taki, jaki mamy tak naprawdę teraz, czyli po prostu no, wszechmocnych killerów, którzy dotrą w każde miejsce, którzy są bardzo niebezpieczni, którzy są właściwie nie do zatrzymania. Nie, tak nie jest, tam też są popełniane błędy, a moim zdaniem nawet te dwie dekady rządów Putina, one w jakimś stopniu, przynajmniej na część aparatu bezpieczeństwa wpłynęły demobilizująco. Te służby w pewnych miejscach, one zaczynają się degenerować w momencie, kiedy mają wszechwładzę, nikt ich nie kontroluje, a jednocześnie są wielkie pokusy finansowe, no to wtedy zaczyna spadać jakość, że tak powiem, wykonania, spada jakość kadr też w pewnej mierze. I to, wydaje mi się, było widać w przypadku zamachu na Skripala. I to była kwestia techniczna. Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy nanieśli Nowiczoka na klamkę, drzwi wejściowych do domu Skripala, której to klamki później dotknęli Skripal i jego córka, nie wzięli pod uwagę warunków klimatycznych. To znaczy, to był akurat, ten dzień był bardzo taki wilgotny, mglisty. Akurat nowiczok jest dużo skuteczniejszy, traci skuteczność, tak powiem, szybciej traci swoją skuteczność, gdy jest większa wilgotność powietrza. I chyba ktoś tutaj tego nie dopilnował. To już nawet nie tyle sami ci agenci, którzy to zrobili, natomiast chyba ktoś wyżej, kto zdecydował użyć akurat tej broni, nie pomyślał o tym, nie przewidział tego. No trudno mi powiedzieć, a w każdym razie może to pokazywać na to, że jednak również w rosyjskich służbach zdarzają się błędy, tak samo jak było przecież z nieudaną próbą też otrucia nowiczokiem kilka lat wcześniej bułgarskiego biznesmena z branży zbrojeniowej. Co dopiero sobie po zamachu na Skripala Emilian Gebrew, bo o niego chodzi, uświadomił, że właśnie padł ofiarą podobnej broni, co kilka lat później Skripal. Więc tutaj niewątpliwie też Rosjanie popełniają błędy. Zresztą co ciekawe, w przypadku Litwinienki, który został skutecznie wyeliminowany, czyli cel został osiągnięty, no jeden z tych zabójców został później deputowanym w rosyjskiej Dumie, pojawiał się w telewizji, stał się właściwie twarzą, celebrytą swego rodzaju. Natomiast ci dwaj panowie, których znamy wizerunki z kamer monitoringu, chociażby na stacji kolejowej w Salisbury, oni jakoś wpadli jak kamień w wodę. Trudno powiedzieć, co się z nimi teraz dzieje. Może już w ogóle nawet nie żyją. No, tego nie wiemy, ale to pokazuje, że wbrew pozorom rosyjski wywiad, nawet w tej takiej newralgicznej, na tej w tym newralgicznym, na tym newralgicznym odcinku, jak mokra robota i wykonywanie tego typu zadań, też może popełniać błędy.
Jeszcze jest jedna kwestia, która raczej chyba pozostaje taką na razie hipotezą, czy możemy ją rozpatrywać w trybie przypuszczającym, jak było i co się stało. Ale mamy też w zasadzie okrągłą rocznicę przerzutu rosyjskich, znaczy ze Związku Radzieckiego obywateli pochodzenia żydowskiego, czy tych, którzy się deklarowali jako Żydzi, via Polska, via Warszawa, do Izraela. Wiesz, ja zawsze patrzę z takim zdumieniem, znaczy od kilku lat, jak pojawiały się już po aneksji Krymu, był taki bojkot przywódców państw Zachodu, którzy wcześniej jeździli bardzo chętnie na parady zwycięstwa do Moskwy, ale przez ostatnie parę lat, a zwłaszcza od momentu, kiedy ten bojkot się pojawiał po aneksji Krymu, że w otoczeniu Władimira Putina jest jeden człowiek ze wspólnoty państw niedawnego Związku Radzieckiego, który stoi blisko przy nim i którego obecność Putin zawsze chętnie eksponuje, to był głównie premier Izraela Benjamin Netanyahu. I tu pojawia się to moje pytanie, które mówię, jest bardziej hipotezą i raczej znakiem zapytania, którego długo nie uda się pewnie zamienić w czystą kropkę, które będzie zdaniem stwierdzającym. Czy myślisz, że Rosjanie taką okazję przepuścili jak wywiezienie kilkudziesięciu tysięcy osób, jeszcze mówię wówczas ze Związku Radzieckiego do Izraela, nie upychając tam nielegałów, innych osób, które mogły być, nie wiem, uruchomione po latach, albo zawerbowane, albo powtórnie zawerbowane. Przypomnę tylko, że ten z polityków, który był nawet szefem Ministerstwa Obrony Narodowej, przez wiele lat pełnił funkcję bramkarza w dyskotece w Kiszyniowie. Jak dobrze pamiętam, był to minister Lieberman.
Tak, no Lieberman, a Wiktor Lieberman to jest znany jako taki od lat główny sojusznik Kremla w Izraelu, ale z drugiej strony ten sam Lieberman kilka lat temu tak naprawdę to on był sprawcą upadku rządów Netanyahu. Bo ja przypomnę, że to właśnie Lieberman był wcześniej jego wiernym koalicjantem, współpracownikiem. No i dwa lata temu nagle zmienił front, zerwał z Likudem i to spowodowało, że Likud w serii kolejnych przedterminowych wyborów, Likud kierowany przez Netanyahu, nie był w stanie zbudować większości w Knesecie. Skończyło się ostatecznie utratą władzy przez Netanyahu, więc to też jest ciekawe, bo biorąc pod uwagę to, że no, mogłoby się wydawać, że ten Netanyahu jest bardzo wygodnym liderem Izraela dla Moskwy, a tutaj jednak tego typu działania Libermana. Być może to jest po prostu rozgrywanie wpływów w państwie żydowskim przez Rosjan. Ja tutaj oczywiście nie wierzę, żeby jeszcze wówczas też służby KGB nie wykorzystało i później następcy KGB nie wykorzystali okazji do umieszczenia jakichś swoich ludzi w Izraelu przy okazji tej wielkiej fali emigracji. Oczywiście oni nie mogą być w jakiś sposób taki radykalny używani przez mocodawców z Moskwy, chociażby dlatego, że jednak Izrael tutaj prowadzi politykę, która Władimirowi Putinowi generalnie odpowiada, więc nie będzie powiedzmy używał tych aktywów w jakiś taki bardzo wrogi wobec władz Izraela sposób. Natomiast sam fakt ich obecności, być może też jakiegoś wpływu lobbingu na decyzje polityczne Izraela jest istotny. Być może właśnie dlatego Izrael w ostatnich latach miał tak dobre relacje z Federacją Rosyjską i się okazuje, że udało się współpracować nawet w tak trudnym miejscu jak Syria, gdzie do tej pory Rosjanie przymykają oczy na izraelskie uderzenia na cele związane z Hezbollahem, z Iranem, a przecież Iran jest teoretycznie tutaj sojusznikiem Rosji na terenie syryjskim, więc widać, że ta gra jest tak dość skomplikowana. Zresztą niedawno nowy premier Izraela też odwiedził Moskwę, więc nie wydaje się, żeby wymiana szefa rządu, wymiana koalicji rządzącej, żeby jakoś wpłynęła na politykę, na współpracę Rosji i Izraela. Zresztą też trzeba pamiętać o dużej roli politycznej tych przybyłych z dawnego Związku Sowieckiego, z Rosji, Żydów, którzy mieszkają teraz w Izraelu, bo to jest całkiem znaczący elektorat. I tutaj też, co ważne, też elektorat, który cały czas jest mocno związany, tak powiem, mentalnie ze swoją dawną ojczyzną. Stąd popularność mediów rosyjskojęzycznych w Izraelu. Przecież nawet Rosja wypłaca emerytury weteranom wojennym, którzy przeprowadzili się, wyemigrowali do Izraela. I też jeszcze jedna taka ciekawa rzecz. Izrael kilka lat temu decyzją Knesetu za Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami uznał 9 maja, czyli tak jak jest to świętowane w większości obszaru postsowieckiego, a nie 8 maja, tak jak to obchodzi, że tak powiem, świętuje cały świat. Więc tutaj wydaje mi się, że te zależności między Rosją a Izraelem, one będą cały czas trwały. Zresztą mówimy tutaj o ewentualnych agentach wpływu, o kwestiach politycznych, ale pamiętajmy też o biznesie. To nie jest przypadek, że przecież mnóstwo rosyjskich oligarchów, i mam na myśli nie tylko tych oligarchów z czasów ery jelcynowskiej, nie wiem, jak Gusiński, który musiał właśnie uciekać do Izraela, czy Niewzlin, czy wspólnik Chodorkowskiego, którzy właśnie uciekali do Izraela, ale też współcześni oligarchowie putinowscy, jak na przykład Abramowicz. Wielu z nich ma też obywatelstwo izraelskie i ma rezydencję w Izraelu i robi bardzo dobre interesy na tym styku. Jeszcze jedna rzecz, jedna osoba bardzo istotna, zwłaszcza tutaj z naszego polskiego punktu widzenia, jeśli mówimy tutaj o tym styku między Rosją i Izraelem, to jest osoba Moshe Kantora, też oligarchy rosyjskiego, któremu bardzo dobrze powodzi się też pod rządami Putina, właściciela, giganta, producenta nawozów sztucznych, który swego czasu próbował też przejąć i ciągle jest udziałowcem w Azotach, więc on tutaj też odgrywał ważną rolę, to już było tak 2 lata temu, kiedy była ta próba prowokacji przy okazji obchodów w Jerozolimie, kiedy zaproszono też polskiego prezydenta, ale się okazało, że polski prezydent nie może zabrać tam głosu, natomiast głos będzie zabierał Władimir Putin. No to wtedy było to takie starcie na polu polityki historycznej. Więc i Moshe Kantor był organizatorem oczywiście tych wydarzeń. Tutaj odgrywa niewątpliwie ważną rolę, jest takim że tak powiem, wysłannikiem Putina, jeśli chodzi o diasporę generalnie, nie tylko sam Izrael, ale generalnie diasporę żydowską na świecie.
To jest oczywiście temat na inne rozważania i na inne spotkania. Grzegorzu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Moim Państwa gościem dzisiaj był Pan Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, reporter, pisarz, między innymi autor książki Jak zabijają Rosjanie. Jak sobie Państwo wygooglacie książkę, jeszcze gdzieniegdzie można znaleźć. Naprawdę to jest perfekcyjnie, świetnie napisana książka, którą czyta się z zapartym tchem. Nie jest to żadne nudziarstwo, wręcz przeciwnie. Oraz ekspert Warsaw Institute. Dziękuję bardzo, Grzegorz.
Dziękuję.